Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witamy, pozdrawiamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. Jak niemal codziennie właśnie o tej porze zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który pragniemy podjąć, brzmi w następujący sposób. Powrót do prawdziwej męskości. A temat ten realizujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan dr Jacek Pulikowski, wykładowca akademicki, zaangażowany w formację do życia małżeńskiego i rodzinnego. I tutaj można by było jeszcze wiele spraw przytaczać związanych z działalnością pana doktora. Witamy serdecznie na telewizji Trwam Radia Maria. Szczęść Boże.
Witam również.
Panie doktorze, 44 lata temu została nagrana piosenka, w której Danuta Lin śpiewała „Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy?”. Czy to pytanie jest nadal aktualne? Jak by pan scharakteryzował współczesnych mężczyzn?
To znaczy, pytanie jest nadal aktualne i pytanie jest bardziej dramatyczne niż przed 44 laty, bo męskość w praktyce nie rozwija się. Ta męskość mężczyźni nie stają się bardziej męscy, bardziej odpowiedzialni, bardziej tym, kim być powinni. Ale właśnie, żeby móc powiedzieć, kim powinni być, to by trzeba najpierw powiedzieć w ogóle, na czym polega męskość. Co to jest męskość, prawda? Bo tak będziemy, jak dzisiaj nie zdefiniujemy pojęć, to będziemy, każdy o czymś innym będzie myślał.
I nawet tak przygotowując się do programu, tak właśnie pytając jedną, drugą, trzecią osobę, jakby scharakteryzowała męskość, to miały te osoby pewnego rodzaju taką trudność w sprecyzowaniu. To też jest pewnym wyznacznikiem chyba stanu męskości dzisiaj.
Tak, ale też wyznacznikiem czegoś innego, że dzisiaj się wszystko relatywizuje. I twierdzi się, że w ogóle niczego nie ma obiektywnego, prawda? W związku z tym jeden uważa, że męskość jest tym, drugi, że tamtym. Tymczasem trzeba by odkryć, czym naprawdę prawdziwie jest. Jan Paweł II w pewnym momencie powiedział: mężczyzno, bądź tym, kim jesteś. Czyli mężczyzna jest kimś obiektywnie, ma to odkryć i być tym, kim jest. I myślę, że najprościej sięgnąć do Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju. Tam wszystko jest jasne. Tak? Powiem nawet szczerze, że mam trochę pretensji do tłumaczów Pisma Świętego. Myślę o Biblii Tysiąclecia, gdzie Adam jest nazywany mężczyzną, zanim pojawia się kobieta. On jest człowiekiem, tak jakoś ukształtowanym. I powiedzmy, pewne części jego ciała są logiczne, oczy, uszy i tak dalej, ale narządy rozrodcze są jakimś kaprysem. Nie wiadomo, po co są, póki nie ma Ewy, prawda? I teraz chcę powiedzieć przez to jedną ważną rzecz, że nie da się określić, kto to jest mężczyzna, bez kobiety i odwrotnie. My jesteśmy sobie potrzebni do w ogóle określenia, kim jesteśmy. I są różne takie pojęcia, które się ze sobą zawsze zestawia. Dobro, zło. Tam jest tak, że można określić zło jako brak dobra, ciepło, zimno. Zimno to jest brak ciepła, prawda? Natomiast tutaj jest inaczej. To jest inaczej. Są dwie pełnowartościowe jakieś pojęcia, kobieta i mężczyzna, gdzie mężczyzna staje się pojęciem pustym, jeżeli nie byłoby kobiety, i kobieta staje się pojęciem pustym, gdyby nie było mężczyzny. I w chwili stworzenia dopiero Ewy, Adam staje się mężczyzną, bo całe jego ciało, właściwie cała osoba, staje się nagle logiczna. Ona do czegoś służy. Zresztą Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie do czego. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Prawda? I teraz, to w słowie rozmnażajcie się, tu już nie ma jak tego inaczej odczytać, przekazujcie życie. Dodajmy, że w miłości, co trzeba też odkryć, że to nie ma być rozmnażanie typu rozpód zwierząt, prawda? Tylko, że to ma być przekazywanie życia w miłości, w parach, które są zdolne do wychowania dzieci. Ale w tym zdaniu, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną, to w tym fragmencie rozmnażajcie się, każdy widzi natychmiast, że mamy różne role w tej dziedzinie rozmnażania. Tak? Kobieta, chociażby to biologicznie, kobieta w to dziecko w sobie nosi, aktu dokonują wspólnie, natomiast kobieta, w niej to się odbywa, ona, w niej złożone plemniki, w niej rozwija się dziecko, nazywamy to ciążą, kiedyś mówiliśmy stanem błogosławionym, ona w trudzie rodzi, ona karmi piersią, ona jest obciążona biologicznie, a on w zasadzie jest od biologicznych skutków wolny. oczywiście on powinien przyjąć odpowiedzialność za to dziecko i kobietę, która to dziecko urodziła, ale jest totalnie, no, duża asymetria w rolach, w przekazywaniu bezpośrednio biologicznym, przekazaniu życia, prawda? Co inną rolę ma kobieta, inną ma mężczyzna. Kobieta jest jakby związana, nie jakby, dokładnie związana z dzieckiem, a mężczyzna jest jakby na zewnątrz tego układu i z zewnątrz do tego układu powinien dostarczać tego, co potrzeba. Natomiast w słowie czyńcie sobie ziemię poddano jest zupełnie co innego powiedziane dla mężczyzn, zupełnie co innego do kobiety, bo kobieta ma inne talenty, na co innego zwraca uwagę, do czego innego się nadaje i mężczyzna do czego innego. I wielkim bólem w dzisiejszym świecie jest to właśnie, że nam się próbuje wmawiać, że jesteśmy identyczni i zamienni. Jesteśmy totalnie inni i niezamienni. I tam, gdzie próbujemy się zamieniać, tam cierpimy ogromnie. I zresztą doświadcza tego bardzo wielu. Nawet tak już brutalnie mówiąc, większość rozwodów ma jako jeden z pierwszych punktów niezgodność charakterów. Znaczy dokładnie, że ona jest kobietą, on jest mężczyzną, prawda? Nie pasują do siebie, bo ona inaczej myśli, inaczej reaguje, inaczej czuje, a on inaczej, wobec tego nie pasują do siebie, prawda? Jeżeli przyjmiemy za założenie, że jesteśmy tacy sami, to jest logiczne, że może coś powinno rozpaść, ponieważ nie udało im się być takimi samymi. Ale wróćmy do tych zadań. Otóż kobieta całą sobą jest nastawiona na człowieka. Ostrość widzenia kobiety jest nastawiona na człowieka. Zaangażowanie czy gotowość do poświęceń dla człowieka. Tak jest konstruowana kobieta. A mężczyzna z kolei ma wszystkie talenty ukierunkowane na materię. Chociażby siła fizyczna, i to nie jest ideologia, że mówię, że mężczyźni są silniejsi fizycznie, tylko że hormon testosteron, hormonem siły jest, decyduje o tym, że jesteśmy silniejsi, prawda? Oczywiście może znaleźć się kobieta silniejsza od mężczyzn, ale generalnie mężczyźni są obdarzeni siłą. Mężczyźni są obdarzeni specyficznym rozumem, a ściślej umiejętnością tworzenia ciągów logicznych, co jest potrzebne do rozumienia świata i sterowania procesami w świecie. Mężczyzna się nadaje do obróbki materii, do walki z żywiołami. Tam wszystkie jego talenty się ujawniają w tej walce z żywiołem, powiedzmy. I więcej, i tam znajduje satysfakcję, pokonując żywioły. A kobieta znajduje satysfakcję, zajmując się dzieckiem. To da się, że tak powiem, w sposób, no chciałbym się powiedzieć, obiektywny odczytać z planu stwórcy wpisanego w stworzenie. Weźmy banalną sytuację. Zderzają się dwa nowoczesne samochody, jak będzie BMW z Mercedesem, i jest ofiara, dziecko ranne w rękę, sanitariusz opatruje to dziecko i małżonkowie widzą tą scenę. Nie ma kobiety na świecie, która nie zauważy tego dziecka rannego. Nie ma. I trudno znaleźć mężczyzny, który mówiąc męskim językiem nie zauważy, jakie fury się zderzyły. I nic z tego nie wynika, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, tylko że kobieta jest ukierunkowana bardziej na człowieka, a mężczyzna bardziej na materię. To jest bardzo poważne pytanie. Bo w takim razie, po co Pan Bóg tak zrobił? Że mężczyzna ma być szczęśliwy w materii, a kobieta w człowieku. No nie. I to jest dla nas mężczyzn pułapka. Dostaliśmy analityczny umysł i powinniśmy wymyśleć, dlaczego nam dano taką zdolność obróbki materii. Myślę, że każdy może do tego dojść, po co to jest. Bo tak naprawdę szczęście nie płynie z obróbki materii, płynie zadowolenie. Jeżeli ja mam jakiś plan i on mi się udaje, to jestem zadowolony. A to jeszcze nie jest szczęście. I teraz dopowiem jeszcze tą jedną myśl, tylko i teraz mężczyzna ma obrabiać materię po coś. To jest jego zadanie, a nie cel życia. I wielu mężczyzn się gubi i próbuje znaleźć sens życia w zdobywaniu 8-tysięczników zimą, pokonywaniu jakichś barier, podnoszeniu ciężarów najróżniejszych. Znajduje tam satysfakcję, bo jest najlepszy na świecie w czymś. Ale dalej jest pustka, nie znajduje szczęścia, bo materia nie może dać człowiekowi szczęścia. Jeżeli mogę, jeszcze jedno zdanie z Pisma Świętego. Pan Bóg uczynił kobietę jako pomoc potrzebną. Gdybyśmy obserwowali dzisiejszy świat, dzisiejsze rodziny, to pewnie byśmy doszli do wniosku, że pomoc potrzebna jest po to, żeby dorobiła trochę pieniędzy na życie. No bo tak wygląda życie naszych rodzin. Już pomijając to, że warunki są niegodziwe płacy, bo jakaś tam bardzo wąziutka grupa ludzi, kilka procent, ma w swoich rękach zgromadzone 90% kapitału światowego, a reszta na nich pracuje, prawda? Normalnie pracujący mężczyzna w rodzinie powinien zarobić na utrzymanie spokojnie przy dzisiejszej wydajności, no spokojnie na utrzymanie całej rodziny, tak? To, że kobieta czasem musi iść do pracy, to jest spowodowane warunkami zewnętrznymi, ale nie to jest jej rolą. Żeby wspomagała mężczyznę w rąbaniu drewna, bo jest symbolami, prawda? Jej rolą jest jest rola inna, żeby on zwrócił się ku człowiekowi, żeby ona jego nauczyła miłości. I teraz bardzo wiele żon cierpi, to wiem z poradni, ogromnie wiele żon cierpi, że mąż jej zdaniem nie kocha, on kocha po swojemu, po męsku, a przynajmniej, że jej nie okazuje miłości. Natomiast nie zdaję sobie sprawy, że to jest troszkę jej nieodrobiona lekcja, bo ona go tego nie nauczyła. Nie nauczyła go mama, bo go obsługiwała, nie nauczyła go siostra, nie nauczyła go koleżanka narzeczona, nie nauczyła żona i on nie umie. On najchętniej by, on pracuje dla rodziny, ale w świecie materii.
Mówimy o tych rolach, które przypisane są do mężczyzny, przypisane są do kobiety, o tych różnicach. Dzisiaj w świecie widzimy w tej przestrzeni takiej publicznej próbę redefinicji męskości. Media zwłaszcza lansują no, zupełnie inny obraz męskości. I właśnie pytanie, jaki obraz lansują i gdzie to prowadzi? W jakim kierunku tego typu no, niestety lansowanie nas zaprowadzi?
Ja bym sięgnął się jeszcze troszkę głębiej. Bo to wynika z pewnej postawy wobec człowieka, właśnie problem antropologiczny. I wrócimy do tego, ale chcę pokazać korzenie tego wszystkiego. Dlaczego tak się dzieje, że media coś lansują, jedne coś innego, drugie coś innego, każdy ma swoje zdanie na jakiś temat. Otóż jest problem właśnie antropologiczny. Albo jestem obiektywnie kimś, jestem stworzeniem stworzonym przez Twórcę, mam rozum i wolę po to, żeby rozpoznawać, co było planem Stwórcy, odkrywać. Każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga, powie Edyta Stein, wielki filozof. I jest obiektywna rzeczywistość, ja ją odkrywam i im bardziej będę tym, kim odkryłem, że jestem, tym będę bardziej sobą, tym będę bardziej szczęśliwy. I teraz jest drugie podejście, że to człowiek nie jest stworzeniem, tylko Stwórcą, kreatorem. I to świat dzisiaj coś takiego przyjmuje. Że jestem, sam mogę, ja mogę wszystko zrobić ze sobą. I tylko, że świat kłamie, mówiąc, jak zrobisz karierę, którą wymyślisz, będziesz szczęśliwy. No nie, jeżeli ta kariera będzie zgodna z twoim powołaniem, to będziesz szczęśliwy. A jeżeli ta kariera będzie, nazwijmy to, wynaturzona, sprzeczna z twoim człowieczym, męskim powołaniem, zaraz do tego jeszcze dojdziemy, i to będziesz zadowolony, bo spełniło ci się oczekiwanie. Ale nieszczęśliwy, bo jesteś wynaturzony, odszedłeś od swojej własnej natury. I dzisiaj, jeżeli uznamy, że człowiek jest stwórcą, to każdy może mieć swoją wizję męskości, każdy może mieć swoją wizję życia, każdy może mieć swoją wizję rodziny i powstaje chaos. Jeżeli uznajemy, że jesteśmy stworzeniem i rozpoznajemy obiektywną prawdę, wtedy wszyscy zbliżamy się do siebie i tworzymy i powstaje ład zaplanowany ponad nami, albo dajemy człowiekowi prawo samostanowienia w takim trochę śmiesznym tego słowa znaczeniu. I wtedy zaczną walczyć z tą ideologię. Ci, którzy są silniejsi, ci, którzy mają większe jakieś tam elementy nacisku, ci swoje ideologie forsują. No i mamy to widzimy to na naszych oczach, tak? Że forsuje się ideologię, że płeć nie jest obiektywną cechą człowieka, tylko że jest kwestią poczucia w danej chwili.
Czyli można podsumować, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie pewnego rodzaju nie tyle odkrywanie planu Pana Boga względem człowieka, co bardziej sam kreuje swoje szczęście, prawda? I w tym szczęściu niestety gdzieś człowiek no, błądzi. Ale też pojawia się pytanie o kwestię wzorców, bo widzimy, mały chłopiec czerpie wzorce od taty. Jak ważnym jest tata w życiu młodego człowieka, dziecka, młodzieńca, który dorasta, jak wielką odgrywa rolę. I tutaj też to pytanie o wzorce. Jak to dzisiaj wygląda? Czy dzisiaj te wzorce są dostępne?
No wzorce są dostępne, dobre, ale lansowane są żałosne. Właśnie w tym duchu człowiek może zaprogramować siebie jak zechce. Na przykład jest wzorzec singielka. Kobiety, owszem, ale do zabawy, całe życie wolne, bez odpowiedzialności. Przecież to jest jakaś kreatura, zupełna karykatura mężczyzny. Przejęzyczyłem się mówiąc kreatura, ale to tak faktycznie akurat dobrze wyszło. Bo powstaje kreatura z tego, w tym negatywnym tego znaczeniu. I ten człowiek może być bardzo siebie zadowolony, bo on się bawi całe życie. Całe życie jest chłopczykiem, no playboy, to jest jakaś idea, prawda? Jakiś macho, szeryf, różne wizje fałszywe. Piotruś Pan, jak często, jak wielu mężczyzn w te wizje wchodzi, bo rzeczywiście mężczyzna, żeby mógł jakoś funkcjonować, musi sobie wizję stworzyć. I teraz, jeżeli on sobie stworzy wizję fałszywą, niezgodną ze swoją naturą, zrealizuje ją, będzie zadowolony I jeżeli to było naprawdę niezgodne z naturą, to będzie głęboko nieszczęśliwy. Ptaszek w klatce jest nieszczęśliwy, nawet jak myśli, że jest bardzo szczęśliwy, bo klateczka jest pozłacana, a nasionka importowane. Ryba wyjęta z wody nie może być szczęśliwa. Nawet ktoś jej wmówił, że jest szczęśliwa, prawda? Oczywiście wszystko w cudzysłowie. I teraz człowiek, który odchodzi od własnej natury, od własnego powołania, od własnej płci, od męskości, od kobiecości, od zadań z tą płcią związanych, o tym jeszcze warto pewnie parę słów powiedzieć, obiektywnie jest nieszczęśliwy, niezależnie od tego, co sobie myśli. Może być zadowolony z siebie do końca życia i świetnie się bawić i w ogóle nie poznawszy tego, co jest źródłem szczęścia człowieczego. Ale są na szczęście, albo inaczej jest na szczęście wizja męskości, która jest, możemy ją obdarzyć ogromnym zaufaniem. Bo po pierwsze, spisana przez najmędrszego, jak to często mówimy, i najświętszego z rodu Polaków, Jana Pawła II, w chwili, kiedy był papieżem, po synodzie o rodzinie, po dyskusji całego świata, wierzymy przy asystencji Ducha Świętego, spisuje adhortację Familiaris Consortio, w której jest bardzo precyzyjna, kilku, czterozdaniowa wizja męskości. Dla mnie jest w ogóle genialna, przepraszam, to nie ja powinienem papieża oceniać, tak, ale jest absolutnie cudowna. I gdyby tam jedno słówko podmienić, to będzie wizja aktualna dla wszystkich ludzi, wszystkich mężczyzn na świecie. Wszystkich. Bo ostatni punkt, ten czteropunktowy jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Gdyby to zmienić na przykład dojrzałej postawy człowieczej, to pasuje do wszystkich ludzi na świecie. I teraz była mowa o tych wzorcach. No więc właśnie, jeżeli mężczyzna ma wzorzec i właśnie tylko wtedy, kiedy ma jasny wzorzec, może dobrze funkcjonować. Chyba że żyje w cudownej rodzinie, w cudownej społeczności, na jakiejś bezludnej wyspie, gdzie wszyscy robią to, co powinni robić i wtedy niewiele się musi uczyć, podglądając innych robi to, co trzeba. I tak jest troszeczkę z ojcem i synem. Przyzwoity ojciec przekazuje tą przyzwoitość synowi niejako przez skórę, bez wielkich pouczeń, bez wielkich jakichś tam nasiadówek, tłumaczeń i tak dalej. Jakby go zaprasza do wartości, z którymi sam żyje. Ale to jeszcze niestety nie wystarczy, bo znamy pewnie wszyscy sytuację, gdzie ojciec przyzwoity, syn się gubi. Prawda? A to jest jeszcze następna ważna sprawa, że to przebadano w ostatnich kilkunastu latach. Bardzo wiele badań przeprowadzono na temat właśnie wpływu ojca na wychowanie dzieci. I okazuje się, że jeśli chodzi o postawy życiowe, zarówno córek, jak synów, to ciekawe, że nie tylko synów, wybór wartości to jest przede wszystkim dobra więź z przyzwoitym ojcem. To jest najbardziej skutecznie chroniący czynnik przed zagubieniem w świecie. A myślę, że wszyscy rodzice i słusznie dzisiaj boją się o swoje dzieci, by się nie zagubiły w świecie. No? I inwestycja najprecyzyjniejsza, najskuteczniejsza to jest, do mężczyzn mówię teraz, być przyzwoitym i nawiązać więź, dobrą więź z synem, z córką, co nie jest dla nas mężczyzn proste, bo my umiemy rąbać drewno, a nie zajmować się człowiekiem. I to właśnie, i w tym ma nam pomóc kobieta, żona.
Pan doktor wspomniał też o tych rolach męskich, żeńskich, które chyba dzisiaj troszeczkę zmieniają się, prawda? Zmieniają położenie. Mężczyźni coraz bardziej stają się kobiecy, a kobiety coraz bardziej stają się męskie. I teraz takie pytanie, czy właśnie to, że mężczyźni stają się bardziej kobiecy, to jest sprawa tego, że to kobiety stały się męskie, czy na odwrót?
Niektóre te zmiany są nawet pozytywne, ale niektóre są bardzo szkodliwe. Pomysł, urlop tacierzyński, zamiast macierzyńskiego, obok macierzyńskiego, proszę bardzo, przyda się tata w domu, w tej nowej sytuacji, zwłaszcza przy pierwszym dziecku jest rewolucja, prawda? Ale kobieta wraca do pracy, a on zajmuje się, to jest sprzeczne z naturą. Miałem takiego znajomego, który bardzo był z siebie dumny, że na urlop już nie macierzyński. Wychowawczy poszedł za żonę, bo żona więcej zarabiała i tak taktycznie uznał, że to będzie dobrze. To było czwarte dziecko, z trójką sobie doskonale radził. No i doszedł do tego, że dzwonił do żony do pracy, przykładał słuchawkę do płaczącego dziecka i pytał żony, dlaczego ono płacze, prawda? Pewnie rzeczy nie przeskoczymy. Ta przewaga kobiet w relacji z człowiekiem, zwłaszcza małym, cierpiącym, niedołężnym, jest tak wielka nad mężczyzną, że tego nie wolno tego podmieniać. Zmywać naczynia mogą sobie na przemian. Przy tym, jeżeli już mówimy o zmywaniu naczyń, to ja bym uważał, że tak, wielkie zmywanie po gościach niech zrobi mężczyzna, ale zabytkowe, porcelanowe, nie wiem, miniaturowe jakieś filiżaneczki niech odchucha kobieta. Prawda? Tak troszeczkę symbolicznie pokazuje, jak ten podział zadań, nawet przy takim głupiej czynności jak zmywanie. Oczywiście mężczyzna może gotować, to nie ma w tym nic złego. Natomiast głównie ta podmiana jest w tym, że kobieta idzie do pracy, zostawiając dzieci bez opieki i w tym stają się jakby równi, prawda? Czasem mężczyzna zostaje w domu z dziećmi, żona idzie do pracy, bo więcej zarabia i tu się zaczyna już działanie, no w jakimś sensie, moim najgłębszym przekonaniu, już trochę sprzeczne z naturą. Już nie może to się odbyć bez szkody dla dzieci. Więc pewne role, oczywiście męskość, kobiecość, część tej definicji, czy część istoty męskości i kobiecości na pewno pochodzi z natury i to jest nienaruszalne, a duża część jest nakładką kulturową i tu możemy dyskutować i to możemy zmieniać. Prawda? Natomiast nie działajmy wbrew naturze. Dzisiaj świat wyraźnie zmierza wbrew naturze. Prawda?
I to widać w wielu zachowaniach, w tym wychodzeniu właśnie takim negatywnym niejednokrotnie z tych ról męskich, które przyjmują kobiety. Chociażby, dajmy na to, ta decyzja o zawarciu związku małżeńskiego. Jakże często teraz ona gdzieś leży po stronie właśnie nie mężczyzny, tylko kobiety.
Tu jest bardzo głęboka rana, bo to jest zaburzenie zwykle pokoleniowe. Chłopak, który wyrósł bez ojca, za którego mamusia podjęła wszystkie decyzje życiowe. Wielokrotnie się z tym spotykałem w konkretnych, realnych, życiowych sytuacjach. Boi się podjąć ostatecznej decyzji, takiej, jaką jest decyzja o małżeństwie. Podobnie o kapłaństwie też. Ucieka w tydzień przed święceniami na przykład, prawda? Nie wie dlaczego. Dlatego, że boi się podjąć decyzji. Nie chodzi o to, nie chodzi o treść decyzji, tylko o fakt, że on musi podjąć decyzję, która jest nieodwołalna. Ja się z tym bardzo często spotykam. Zauważmy jedną rzecz, że kobieta znacznie bardziej nastawiona na człowieka dąży do małżeństwa jako relacji dwojga osób. To jest jedno. On w świecie tam satysfakcję znajdzie. Będzie sobie jeździł na swoim rowerze, będzie tam fruwał, nurkował, biegał, rąbał, rozwijał się zawodowo i tak dalej. Natomiast ona dąży do... To dążenie jest też zrozumiałe dlatego, że inaczej na nią działają lata, tak? Bo jest czas rodzenia dzieci. Mężczyzna, nawet starszy, może stać się ojcem biologicznie, a kobieta, no gdzieś tam kiedyś powinna te dzieci zacząć. Tak? Ten rodzic, tak? Ten czas się przesuwa. To jest szkodą też dla zdrowia i kobiet, i dzieci. Również zdolność takiego adaptacji do nowych warunków 20-parolatków jest inna niż 40-latków. Prawda? Jeżeli się decydują w wieku 40 lat na pierwsze dziecko. Oczywiście czasem tak jest, że nie udało się inaczej i tu nikogo nie należy osądzać, ale jeżeli odkładali, bo na razie podróż do oka świata, bo na razie urządzić mieszkanie trzeba, bo na razie się dorobić, bo coś, a potem dziecko, to oni sami siebie stawiają w trudnej sytuacji, bo będzie im trudno wejść w te nowe role, w ten, no, tak jak powiedziałem, rewolucja w domu, jak się pojawia w domu dziecko, prawda? Także planować powinniśmy wcześniej. Teraz kobieta czuje to całą sobą, że ona te dzieci kiedyś powinna rodzić, a mężczyzna jakby ma czas. Czasem to jest wynikiem takiej tej różnicy jest to, że mężczyzna zaczyna szantażować, stawiać warunki, łaskawie się zgadzać, a kobieta zmierza. I potem on się zgadza, ale stawia warunki. Dobrze, dobrze, się to ożenie, ale w piątek wieczorem wychodzę z domu i ty nie pytasz dokąd. W sobotę idę z kolegami na brydża i nie masz prawa do mnie nawet zadzwonić. Spotykają się z takimi sytuacjami. Tak, to zupełnie nie ma nic wspólnego z prawdziwym małżeństwem, tym zaplanowanym przez Stwórcę, a opisanym w nauce Kościoła. Prawda? Mamy przecież bardzo precyzyjny opis małżeństwa, jakie powinno funkcje wypełniać, na czym powinno być zbudowane. I powszechnie jest to łamane. Chociażby miłość małżeńska ma być pełna, no humanowite, pełna, ludzka, wierna i wyłączna. Prawda? Pełna obejmować całego człowieka, duszę i ciało. Ludzka, znaczy pełna obejmować wszystkie dziedziny życia, ludzka obejmować całego człowieka z duszą i ciałem. I teraz wszystkie dziedziny życia. A ile osób na starcie? Mamusia w ostatniej chwili statutem zapisuje mieszkanie na córkę, bo jak się rozwiodą, to będzie, zostanie w rodzinie. Od początku rozdzielność majątkowa, moje, twoje, raz ty płać osobne konta. Wszystko powinno być wspólne. Już to zachowanie tych pól rozdzielności oczywiście przeszkadza w budowie prawdziwej więzi, prawdziwej komunii, do której jesteśmy stworzeni.
Małżonkowie, którzy stają na ślubnym kobiercu, no, mają perspektywę przed sobą pewnej drogi związanej z rozwojem miłości, bo ten moment, kiedy mówią sobie tak, Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Jedynej, wszyscy święci. To nie jest szczyt miłości. To jest pewnego rodzaju nawet
deklaracja, to jest decyzja.
Tak. A jak to się ma w kwestii właśnie męskości? Kształtowanie, odkrywanie męskości w sobie. Czy to jest proces, który kończy się w pewnym momencie, czy to jest do końca dni? Czas pracy, oczywiście, odkrywania.
Oczywiście to przez całe życie my dorastamy do swojej męskości. Jeszcze nie powiedzieliśmy o istocie męskości, ale to może za chwilkę. Całe życie dorastamy. To jest wielki błąd wielu mężczyzn, dojrzałych, porządnych, którzy mówią, ja jeszcze nie jestem dojrzały do roli ojca, jeszcze muszę poczekać. Ale do roli ojca dojrzewa się w pewnym sensie pełniąć tą rolę. Tak? Ja jestem już nieodpowiedzialny, jeszcze nie mogę podjąć odpowiedzialności. Jak ja zacznę podejmować odpowiedzialność, ja stanę się coraz bardziej odpowiedzialny. Prawda? Czyny przychodzą na sprawcę. Także no, tutaj jest błędem założenie takie, że jak już będę całkowicie dojrzały do małżeństwa, do miłości, albo jak nasza miłość będzie taka pełna, to my się wtedy pobierzemy. Nie. My musimy mieć pewność, że jesteśmy gotowi z tej oto pary ludzi budować więź na całe życie. I im prędzej zaczniemy, wtedy tym lepiej. Jak już jest pewność co do osoby, że to jest ta osoba, ten, to wtedy zwlekanie nie ma żadnego sensu. Chyba, że jest jakaś poważna wyrwa w jednej z tych osób, na przykład nałóg, i wtedy motyw, że wyjdę za ciebie, ale jak wygrasz z tym nałogiem, jest bardzo pomocny i w przyspieszonym tempie z tym nałogiem może wygrać ta druga osoba, prawda? Więc z tego powodu odwleczenie daty ślubu jest sensowne. Natomiast my się jeszcze zastanawiamy, mamy po 35 lat, chodzimy za rączkę już trzeci rok i tak zobaczymy. No? Na razie jesteśmy gotowi. To nie jest zła wola, to jest pewien defekt wynikający z braku doświadczenia brania na siebie odpowiedzialności. To niestety bardzo kochające mamusie zabierają synkom decyzyjność, bo o wszystkim decydują. Nawet taka anegdotka. Synek pyta, mamusiu, dlaczego mam wrócić z podwórka? Jest mi zimno, czy jestem głodny? Ale 35-letni synek tak samo może funkcjonować, prawda? Mamusia mówi, kiedy ma szaliczek włożyć, co ma zjeść na śniadanie, kiedy ma się położyć spać. Mamusia wybiera pracę, mamusia organizuje życie i często ta mamusia, tatuś no, odszedł, bo mamusia zajmowała się dzieckiem, nie tatusiem, prawda? To są bardzo bolesne sprawy. I on nie jest zdolny do podjęcia decyzji żadnej poważnej, w szczególności o małżeństwie. A jeżeli dodatkowo się mężczyzna dzisiaj szczuje, to jak się ożenisz, to ty stracisz wolność. Oczywiście, że stracę. Ale ja nie mogę nie ograniczyć swojej wolności, żeby nie wejść na wyższy pułap, żeby zmierzać do szczęścia. Prawda? Jeżeli chcę zmierzać do szczęścia w wymiarze ludzkim, to ja muszę zapłacić tą cenę, że ja jednoczę się z drugą osobą i jej oddaję kawał swojej wolności.
Wspomniał pan doktor o tych sytuacjach, kiedy kobieta, kiedy dziewczyna, narzeczona, żona, mama ma ten destrukcyjny wpływ na męskość. A wspomnijmy o tych pozytywnych również, bo wiemy, że dużą rolę ma do odegrania tutaj, czy to w czasie narzeczeństwa, czy to w czasie małżeństwa, w ogóle kobieta w budowaniu też męskości.
Tak, i pytanie, na ile tą rolę kobiety dzisiaj wypełniają, tak? Zbuntowane przeciwko mężczyznom, którzy nie są dojrzali do swoich ról. Kobiety zamiast pomóc dorosnąć, często się obrażają, wyrzucają, zwłaszcza jak ma towarzystwo jakichś rozwiedzionych, to bardzo szybko powstaje pomysł rozwodu. Także jest niesamowita potencja w kobiecie, która może pokierować mężczyzną właśnie w kierunku uczenia go miłości, czyli poświęcania się nie dla materii, nie dla kariery, nie dla sławy, nie dla tych zewnętrznych sukcesów, tylko poświęcania się dla człowieka, dla żony, dla dzieci. To jest wyraźne przekierowanie od materii ku miłości. On ma talent ku materii i tam łatwo się poświęca. Nie jest wyposażony bezpośrednio do miłości, w sensie takim, że nie umie się poświęcać do człowieka, drugiego człowieka, i kobieta ma go tego nauczyć. Teraz proszę zobaczyć sytuację, jak to pan był zorganizował. Mężczyzna się zakochuje w kobiecie. Wszystko zrobi. Będzie paznokcie czyścił, będzie się uczył w szkole, przestanie pić, palić, przeklinać, zacznie chodzić do kościoła. Wszystko zrobi dla tej dziewczyny, póki ją zdobywa. I zobaczmy, jakie są dzisiaj mody. Jak nie na pierwszym, to na trzecim spotkaniu wchodzą razem do łóżka. On już jej nie musi zdobywać. To jest dramat. Obu stron. Bo on nie ma mobilizacji do wzrostu, a ona staje się zakładniczką, której on stawia warunki, szantażuje. To są tragedie bardzo młodych ludzi. Jest w kobiecie moc pomocy mężczyźnie w właśnie odwróceniu wzroku od materii ku człowiekowi. Na razie tylko jednemu człowiekowi, ku niej. Z czasem ona ma go nauczyć również zatrudniając wokół ku dzieciom, prawda? Ale już pierwsze, jakie są łatwe warunki do nauczenia się miłości, jeżeli chłopak jest zakochany, prawda? I on naprawdę z łatwością nawet ten ukochany rower zostawi i nie będzie codziennie tam to 100 km jeździł, bo będzie patrzył w oczy dziewczynie. A tak normalnie w małżeństwie, to powiedzmy po 15 latach, żona znajdzie taką przyjemność, że będzie patrzył w oczy żonie. Tak? Nie wiem, ilu przepytanych narzeczonych by nie wiedział, jaki kolor oczu ma narzeczona. A to się bierze z tego, że my nie tylko odeszliśmy od planu Stwórcy, w sensie tym, że nie jesteśmy tym, kim On chciał nas mieć, ale również nasze relacje nie są takie, jakie byłyby dla nas szczęściodajne. One są bardzo uprzedmiotowione, prawda? My jesteśmy nastawione na aktywność w świecie materii. On owszem, zgadza się na relację z kobietą, ale aktywną. Oczywiście myślę o seksualności od razu, prawda?
Powrót do prawdziwej męskości to temat, który podejmujemy podczas naszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszym dzisiejszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski, wykładowca akademicki zaangażowany w formację do życia małżeńskiego i rodzinnego. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Numery w sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Powrót do prawdziwej męskości, temat, który podejmujemy. Panie doktorze, wspomnijmy również o, tutaj już pan to zasygnalizował, mody. Mody, które przetaczają się przez życie, zwłaszcza młodych ludzi, bo którzy ulegają niejednokrotnie, prawda, tym modom. I one mają też no, duże znaczenie, bo niejednokrotnie idąc ulicą, widząc człowieka przed sobą, czy idącego obok, to czasem trudno rozróżnić, czy to mężczyzna, czy kobieta po ubiorze, prawda? A dzisiaj znowuż mamy taki trend zauważalny pewnego odejścia od takiego właśnie sposobu, który chociażby przejawia się w tym, że i brody, i gdzieś tam tatuaże, i taki bardziej taki sposób no, troszeczkę odchodzący od tego obecnie kształtowanego takiego wyglądu.
Człowiek jest ostatecznie poddany duchowi, albo świętemu, albo złemu. Albo się świadomie zwiąże z Duchem Świętym, z sakramentami, z przykazaniami i tak dalej, albo ulegnie duchowi złemu. I niestety świat jest w ogromnej, świat zwłaszcza tych wielkich mediów, w ogromnej mierze zdominowany przez złego ducha. Dlatego większość mód nie jest dobrych. Mi się na przykład marzy moda na czystość. Prawda? Moda na czystość. Moda na świętość. Znaczy, jak to brzmi w ogóle, tak? Przecież świętość jest nieatrakcyjna. Mówi świat poddany złemu duchowi. A nie ma bardziej fascynującej rzeczy, jak taka wolność wewnętrzna, że nic mi nie mogą zrobić. Mogą mnie najwyżej zabić, ale nie zmuszą mnie do żadnego łajdactwa. To jest dopiero poczucie szczęścia, że nic, nie mają narzędzia na mnie, żeby mnie złamać, tak? Mogą mnie najwyżej zabić, ale nie odbiorą mi wolności wewnętrznej, nie zmienią mi poglądów na siłę, nie kupią mnie w żaden sposób, nie zastraszą mnie i tak dalej. Człowiek powinien zmierzać do takiej wolności. Dzisiaj jest dramatem, że ludzie właśnie na fali mód nie zmierzają do wolności wewnętrznej. Może przykład. Nie zdradzam tajemnicy korespondencji, bo ogólnikowo. Dziewczyna krótko przed ślubem, 3 miesiące przed ślubem pisze, że chłopak narzeczony przyznaje się do pornografii i samogwałtu. Ona załamana, grunt spod nóg się usunął. Ale pozbierała myśli, bo w końcu kochamy się. Ja się modlę, ty walczysz, idziesz na terapię, wygramy. No, kochamy się, wygramy. On mówi, jaką terapię, to lubię. Aha. Czyli moda podkładać chłopakom, że to jest normalne, że to jest fajne, że to jest normalny etap rozwoju, prawda? I teraz dramatem nie jest to nawet, że człowiek upada, tylko że on w upadku się rozsiada i mówi, ja to lubię. Poszła do jego rodziców, powiedzieli, że wszyscy to robią. Poszła do swoich, powiedzieli, co ty chcesz być starą panną? I pisze, panie Jacku, czy ja zwariowałem, czy świat zwariował? Łzy na klawiaturze widać, no dosłownie, ona przerażona, tak się zwariował właśnie z tymi modami swoimi, modami na zło, modami na łajdactwo. Przecież w każdym filmie nagradzana jest brutalność, zło, łajdactwo. Zdrady są fajne, nowa żona jest lepsza od pierwszej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. ktoś te scenariusze pisze. I na pewno to nie jest Duch Święty.
No choć spójrzmy chociażby na seriale, prawda?
Ja nie które są nie znam żadnego,
tasiemcami, że... które ciągną się i ciągną i tutaj wszelkie konstelacje już występowały.
Proszę ze mną nie rozmawiać o seriale, ponieważ nie obejrzałem żadnego odcinka od wielu lat, żadnego serialu, więc niestety tutaj nie jestem kompetentny, ale pamiętam dawno, dawno temu, to rzeczywiście na początku, 70 lata to musiały być, pojawił się serial australijski, to było jakieś ptaki kwitnących krzewów, czy coś takiego. I tam pojawił się ksiądz sympatyczny. A ja poglądy, jakie mam, już miałem dość dawno, częściowo oczywiście z domu wyniesione, uważałem, że Polska taka, jaka była wtedy, no, nie pokaże porządnego księdza, bo nie pokaże i tyle. No. Będzie pokazywała księdza Łajdaka. I pojawił się w tej filmie przesympatyczny ksiądz. I mówię, zobacz, widzisz, jest porządny ksiądz. Mówię, spokojnie, za parę odcinków będzie miał babę. O co ty gadasz, taki sympatyczny, taki fajny. I oczywiście za ileś tam odcinków pojawia się kobieta. I dziecko z nią, tam nie śledziłem tego też nie. I teraz pytanie, skąd znałeś scenariusz? Nie, ale wiem, że decydenci od kultury, tacy jacy są dzisiaj, nie przepuszczą filmu, w którym ksiądz od początku do końca jest sympatyczny, dobry i porządny, prawda? To jest selekcja, przecież są filmy przepiękne, dobre, tylko no nie te są w modzie, że tak powiem, nie te są lansowane. Także moda niestety jest poddana bardzo złym tendencjom i a kobiety są bardzo podatne na modę, jeszcze bardziej niż mężczyźni i stąd jak zaczyna panować moda na rozwiązłość seksualną, to one również temu ulegają. To jest dramatyczne. Ale ja bym chciał do jednego pytania wrócić, bo ojciec tak powiedział, ja troszeczkę powiedziałem w bok i mi tak nurtuje, że nie powiedziałem o tym wpływie przykładu. Przykładu zwłaszcza ojca, no powiedzmy w tej chwili na syna. Była taka historia prawdziwa, że przy urodzeniu czwartego syna żona zmarła. Mężczyzna się nie ożenił, podjął tam, mama mu pomagała na porządku. W każdym razie podjął się trudu wychowania i ci chłopcy wyrośli na fantastycznych facetów. I go pytają wszyscy, słuchaj, jak ty to zrobiłeś? Ty studiowałeś nauki o rodzinie, czy jakieś podręczniki, coś? Mówi, nie, ja nie wiem jak. Ja po prostu szedłem przodem, a oni próbowali za mną nadążyć. Prawda? Dobry, pociągający przykład, nie popychający do dobra, tylko pociągający przykład, znaczy ogromnie, ogromnie wiele. I teraz bardzo wielu chłopców dzisiaj wychowujących się w naszym kraju nie ma tego pociągającego przykładu we własnym ojcu. Jakbyśmy powiedzieli historycznie, to męskość w Polsce, ja nie chcę się ani mężczyzn usprawiedliwiać, ale pokazywać pewne realia. Męskość w Polsce była przez dużo ponad 100 lat niszczona programowo. W czasie zaborów ginęli mężczyźni, wysyłani na Sybir, na szubienice, rozpijani też, to było programowo rozpijani i tak dalej. Walczono z męskością. Najlepsi, i to najlepsi synowie narodu. Ale blisko sięgnijmy II wojna światowa. We wrześniu w Wielkopolsce, praktycznie w każdym miasteczku, na ratuszu, na obelisku jakimś, na murze kamienicy, rozstrzelani we wrześniu 1939 roku. Burmistrz, rajcy, adwokat, nauczyciel, proboszcz, prawda? Elita miasteczka była selektywna, czyli mężczyźni byli selektywnie od tych najlepszych niszczeni. Już nie mówię o arystokracji zniszczona i uciekła. Kapłani wyniszczeni, oficerowie, jedna kobieta była na listach katyńskich, Janina Antonina Lewandowska, tak? Reszta mężczyźni, tysiące, na frontach mężczyźni. I teraz kończy się wojna, no nominalnie się kończy, przechodzimy pod okupację sowiecką i najgorsi mężczyźni dostają się do władzy, przyczepiają się do tych rządów, prawda? I 200 prawie tysięcy dostaje, nie zgadza się na rzeczywistość komunistyczną i zostaje w lasach, prawda? Walczy jeszcze tych niedobitych mężczyzn najlepszych, prawie 200 tysięcy, dzisiaj mówimy ładnie żołnierze wyklęci, ale tak naprawdę to byli przedstawiani w czytankach wszędzie jako zbrodniarze, bandyci, prawda? Także naród został niesamowicie dotknięty w warstwie męskiej. Ale po co to mówię? Jeżeli tak jest, i bardzo wielu synów nie ma przykładnego ojca, w sensie tak mi tata, no wiesz, ja muszę w pracy inaczej, w domu inaczej, takie realia. Ja musiałem zapisać się do partii, bo bym was nie wyżywił. I też były takie przecież realia, żadnego stanowiska nie można było dostać, nie będąc w partii. We własnej rodzinie to odczułem. Ojciec zrobił doktorat, habilitację, nigdy nie był profesorem, a kolega magister był jego przełożonym i był profesorem, bo był partyjny, prawda? I oczywiście zarobki były nieporównywalne, ale ojciec się nigdy nie złamał, jestem z tego dumny, prawda? ale ilu się łamało nawet dla chleba. Więc niszczenie męskości było programowe przez długie dziesięciolecia i teraz cudem jest, że w takim narodzie wyrasta, nie wiem, kardynał Wyszyński, arcybiskup Baraniak, trochę zapomniana postać, choć teraz ostatnio się troszkę o nim zaczyna mówić. No ale też i ksiądz Popiełuszko, i Jan Paweł II, prawda? Że wyrastają z takiej rzeczywistości, tak totalnie stłamszonej w wymiarze męskim, takie genialne, cudowne przykłady. Znaczy, że jest to możliwe. Natomiast jest to pod poważną refleksję. Trzeba stworzyć jakieś nowe warunki, żeby mężczyźni w Polsce mogli się podnosić.
Powrót do prawdziwej męskości. Temat, który podejmujemy, który jest naszą refleksją. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy telefony, bardzo proszę. Halo, halo. Halo, halo, prosimy bardzo. Halo, halo. O, słyszymy oddech, ale nic więcej.
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ja mówię z Niemiec, moje imię jest Małgorzata. Chciałam się, że tak powiem, zapytać, jak można pomóc komuś, kto właśnie ma takie trudności w podejmowaniu decyzji, w przejęciu odpowiedzialności za rodzinę, szczególnie komuś, kto nie wyniósł z domu takich wzorców ojcowskich, i w zasadzie też komuś, kto ma taki defekt właśnie związany z tym, że mama podejmowała zawsze decyzję. Jak można takiemu mężczyźnie pomóc? I tutaj chodzi o to, czy żona może mu pomóc, czy on się musi do kogoś zwrócić i czy ewentualnie jakaś pomoc taka psychologiczna, edukacyjna byłaby możliwa.
Pani Małgorzato, dziękujemy za telefon, za to pytanie, ważne pytanie w tej dzisiejszej konstelacji.
I pytanie dość dramatyczne, bo to jest dość powszechny problem. To nie są odosobnione przypadki. Po pierwsze, co jest bardzo trudne dla kobiety, nie orać pola, które jest do zaorania przez mężczyznę. Ale panie mówią, ale to będzie nie zaorane, on tego nie zrobi. Trudno, niech będzie niezrobione, poczekać cierpliwie rok, dwa, nie wiem ile. Oczywiście są sytuacje, kiedy to naprawdę jest niemożliwe, ale często kobieta ochoczo bierze się za męskie działania. Czasem trochę ma z tego nawet takiej zadowolenia, dumy, że to ona rządzi, prawda? I to bardzo przeszkadza w wejściu mężczyźnie w rolę. Więc po pierwsze, dawać pole mężowi, żeby wypychać go do tego. Po drugie, zachęcać. I rzeczywiście kobieta może, najsilniejszym narzędziem w rękach kobiety to jest podziw dla mężczyzn. Dla podziwu w oczach ukochanej kobiety mężczyzna zrobi wszystko. Niech czasem mi żony mówią, panie, ale za co ja mam go podziwiać? To pytam, czy pani wyszła za takiego, który by w ogóle się do niczego nie nadawał? No nie, wtedy był wspaniały. Aha, i przy pani się taki stało. No nie ma innego wyjścia. Albo wszedł taki, który się do niczego nie nadawał i tak pozostało, albo wszedł normalny, ale pani go stłamsiła i on teraz już taki się stał, prawda? Oczywiście tych czynników jest bardzo, bardzo wiele. To nie jest takie proste przełożenie, że to wina żony, że mąż zaczął gorzej funkcjonować. Ale ma w tym swój udział i powinna się tego, mieć tego świadomość. Akurat mam pod ręką książeczkę. Nie wiem, czy mogę ją pokazać, czy to wolno takie rzeczy robić, czy nie. Ale to jest książeczka, bo tu mam 6 moich książek o męskości, ale ta jedna jest o męskości dla kobiet. Nazywa się Krokodyl do ukochanej. Bo czym się spotykam w poradni? Bardzo często z narzekaniem kobiet na mężów. Totalnie bezproduktywnym narzekaniem. To oczywiście niczego nie zmieni. I poprawi nastrój, bo sobie ponarzekała. Dwie koleżanki sobie ponarzekają. O, ten mój mąż jest taki, a to o, mój też taki. O, to ty jesteś biedna. O, to ty też jesteś biedna. Lepiej się poczuły. Ale nic z tego dokładnie nie wynika. Żadnego pożytku nie będzie. Także tu jest spisanych kilkanaście sposobów, jakie kobieta może, zamiast narzekać, po prostu mobilizować mężczyznę do tego, żeby lepiej funkcjonował. I rzeczywiście kobieta, rolą kobiety jest to uczenie go funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Teraz tu są dwie trudności. Po pierwsze, kobiety jakby już zapomniały o tym, że ona ma uczyć mężczyznę poruszania się w sieci ludzi, na przykład na imieninach. Ona ma sztuczność pod stołem, kiedy musimy wyjść. Bo on nie wie. Niestety mężczyzna często powie, co mnie sztuczkasz pod stołem, prawda? Dowcipnie. On powinien wtedy wstać, wyjść, bo wie, że w tej dziedzinie ona jest lepsza. Ona już wyczuła, że powinniśmy wyjść. Jak on będzie się słuchał żony, nawet ślepo, w tych relacjach międzyludzkich, komu wysłać kwiatek, komu wystarczy SMS-a, kogo odwiedzić, komu prezent i tak dalej, jak się ubrać do kogo z wizytą, jakby słuchał żony, to by uchodził za bardzo kulturalnego faceta, który zawsze wie, jak się zachować. Bo ona po prostu w naturalny sposób w tych relacjach międzyludzkich lepiej się odnajduje. Czyli dwóch rzeczy brakuje. Raz, uwierzenia, czy powrotu wiary w kobietach w to, że ona ma być nauczycielką mężczyzny w relacjach międzyludzkich. Nie nauczycielką taką typu przedszkolach, tylko taką wspomagającą, mądrą, dojrzałego mężczyznę, żeby mógł jeszcze lepiej funkcjonować. A mężczyznom brakuje ochoty albo wiary w to, że to ma sens, żeby chcieć się uczyć u żony. To dotyczy wszystkich relacji międzyludzkich. A tragiczne skutki tych dwóch braków są w sferze intymnej. Bo tylko kobieta wie, co niszczy sferę intymną, głównie chodzi o strach, ale jej nie wolno się odezwać, a mężczyzna wyszkolony, nie wiem, w pornografii czy gdzieś tam ma jej zrobić, przepraszam, zrobić dobrze, tak? I kompletnie się mijają i ileś tam kawałów obólu głowy na samym się współżyciu. One się nie biorą z powietrza, one się biorą z rzeczywistości. Bo kobieta musiałaby go nauczyć, jakiego rodzaju zachowania, jakiego jest, co wpływa na jej nawet chęć do zbliżenia małżeństwa. Bo jeżeli jest awantura i po 5 minutach on ją ciągnie do łóżka, a ona zaciśnie zęby i się zgodzi, no bo tak trzeba, prawda? Nie. Ona ma go nauczyć, jakie są potrzeby w tym względzie kobiecie, co jej przeszkadza, co jest złe. Jakie gesty nawet z jego strony by były dla niej miłe, jakie są niefajne. Jak często mężczyźni zmuszają kobietę według własnych albo wręcz pornograficznych pomysłów żony do jakichś odgrywania jakichś scen, które dla niej są obrzydliwe na przykład. I potem się dziwimy, że to nie działa. Wszystkie relacje międzyludzkie, a w szczególności ważna jest relacja intymna, powinny być pokierowane przez kobietę, ale właśnie, ona musiałaby wiedzieć, że ma być nauczycielką, a on powinien wiedzieć, że nic mądrzejszego nie może zrobić, jak jej słuchać. I to, że ona się czegoś subiektywnie boi, on zwykle kwituje głupotę. No bo jak się można bać, nie wiem, że ktoś zajrzy na 35 hotelu, gdzie w pobliżu nie ma lotniska i drony nie latają, prawda? Jak się można bać? Okazuje się, że można. I mądrością mężczyzny jest, że zasłoni firankę, nie że będzie jej tłumaczył, że jest głupia, że nie powinna się bać. Ale jak się boi? Więc nikt mężczyzny w tym względzie nie uświadomi, co jest dla kobiety dobre, co jest złe. I co jest w ogóle dobre, co złe w relacjach międzyludzkich. I my mężczyźni przestaliśmy chcieć się uczyć od kobiety, bo nam się wydaje, że nam korona z głowy spada, ona nam tu będzie rządzić. A w tej dziedzinie nie rządzi. Dobrze na tym wyjdę. A kobieta przestała chcieć być nauczycielką, tylko żąda. Stawia tylko jedynki mężowi, ale w ogóle nie wykłada żadnej lekcji. I dziwimy się, że coraz gorzej funkcjonują relacje między mężem i żoną, a potem między mężem a dziećmi, bo to się przekłada potem na dalsze relacje. Wszystkie relacje międzyludzkie są poniszczone. Żona ma pretensje, że mąż tak nie potrafi wchodzić w relacje. Mąż się obraża, że ona tak myśli. Tak naprawdę nie widzą swoich błędów, które oboje popełnili w tym względzie.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Warszawy. Ja zdecydowałam się zadzwonić do tego ciekawego programu, aby troszeczkę poszerzyć pojęcie męskości oraz pewnego problemu deficytu męskości we wspólnotach szerszych niż rodzina i sprawy męsko-damskie. Ponieważ pan prelegent w zasadzie tylko tutaj ogranicza to pojęcie, przynajmniej rozważa to pojęcie w tych granicach. Natomiast w mojej ocenie istnieje pewien deficyt męskości, także w odpowiedzialności za dobro wspólne, za wspólnoty szersze, czyli takie jak naród, państwo, bezpieczeństwo, tych naturalnych, szerszych wspólnot. Też istnieje w mojej ocenie pewien deficyt męskości. Wprowadzanie spraw w zasadzie zainteresowań i tej odpowiedzialności tylko za te sprawy indywidualne, natomiast dobro wspólne jest odpuszczane. I leży odłogiem. I między innymi z tych powodów kiedyś były rozbiory Polski, ponieważ mężczyźni zajmowali się tylko własnymi sprawami prywatnymi, a o dobro wspólne nie zadbali. Chciałabym prosić o poszerzenie tematu męskości także na te szersze wspólnoty i problemu deficytu tej męskości. Dziękuję.
Dziękujemy również Pani Anno za te kamyczki do tego ogródka.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest to, czego nie zdążyłem powiedzieć na samym początku, tak? Bo poszły pytania i uciekliśmy. Bo generalnie męskość jest odpowiedzialnością. Takim przejawem, głównym przejawem, czy główną cechą wyróżniającą mężczyznę powinna być odpowiedzialność. Nawet bym chętnie użył takiej zbitki dwóch słów, tytuł dzieła Karola Wojtyły, miłość i odpowiedzialność, gdzie akcent na miłość to jest zadanie dla kobiety, nauczyć miłości, gdzie mężczyzna nie jest zwolniony z miłości, ale nauczycielką jest kobieta, a odpowiedzialność, akcent na mężczyznę. Kobieta nie jest zwolniona z odpowiedzialności, między innymi za jakiego męża i ojca dla swoich dzieci wybrała i co z nim zrobiła, czy stał się lepszy, czy gorszy, prawda? On też jest za to odpowiedzialna, ale generalnie odpowiedzialność to jest mężczyzna, a nauczycielka i to, tą szerzącą miłość w świecie powinna być kobieta, a tym odpowiedzialnym za losy świata powinien być mężczyzna. I rzeczywiście męskość należy rozważać na wielu szczeblach. Osobistym mężczyzny, czy on jest panem siebie w ogóle. Każdy mężczyzna nałogowiec jest dysfunkcyjnym mężczyzną, bo nie jest w stanie nad sobą zapanować. W jakiejkolwiek dziedzinie to już nie ma znaczenia, prawda? I teraz, potem jest, jak on funkcjonuje w tej społeczności najmniejszej swojej rodziny, bo jednak powszechnie żyjemy w rodzinach, to jest największa grupa mężczyzn, prawda? Jak on funkcjonuje jako mąż, jako ojciec, jako opiekun, obrońca, przewodnik, żywiciel i tak dalej, i tak dalej. Ale ten mężczyzna, który ma być panem siebie, ma, no to jest słowo, które się ciśnie na usta, ma ojcować w rodzinie, ale ma ojcować społeczności na tym stanowisku, na którym jest postawiony, czyli jak jest sołtysem, to on jest ojcem wsi. I on ma bronić, troszczyć się o byt, troszczyć się o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców wsi. Jak jest proboszczem, to jest ojcem parafii, jak jest papieżem, to ojcem całego świata, prawda? I przecudownie są tą funkcję ojcowską Jan Paweł II wypełnił dla całego świata. Według tych jego czterech punktów. Ja to bym chciał wolał wieczorem poruszyć w audycji radiowej, ale mogę wymienić te cztery punkty. To jest pierwsza, odpowiedzialność za życie poczęte. To nie tylko odpowiedzialność za poczęcie, za życie moich poczętych, moich rodzonych dzieci. Nie, nie. To jest, jeżeli jestem wójtem, to mam starać się o to, żeby w mojej tam wsi, czy tam gminie, czy gdzieś tam było prawo wspierające matki, które są w trudnej sytuacji, które będą lekarze, które będą uświadamiać, że jednak aborcja jest tym bardzo, bardzo złym, niszczącym i dalekosiężne skutki, gdzie będę atmosfera do przyjęć, do szacunku dla życia, prawda? A jeżeli jestem prezydentem państwa, to powinien być pierwszą osobą, która się troszczy o to, by zapewnić prawo do życia wszystkim obywatelom, i tym poczętym, i tym starym, i tym niedołężnym, i tym chorym, i tym zdrowym, prawda? Czyli, i teraz zauważmy jeszcze jedną rzecz, bo jest proste przełożenie. Jeżeli mężczyzna nie potrafi obronić życia swojego poczętego dziecka, odpowiedzialność to jest, wiem co robię, biorę na siebie skutki tego, co robię, prawda? Mężczyzna współżyjący wie, co robi, zna skutki tego działania, a potem nie podejmuje odpowiedzialności za życie dziecka. To jest dramat, bo to jest największe chyba w dzisiejszym świecie naruszenie męskości, sensu istnienia mężczyzny na świecie. Jako pierwszy jest obrońca życia. Jan Paweł też mówi, pierwsza odpowiedzialność za życie poczęte. Dopiero potem mówi udział w wychowaniu, potem mówi praca zawodowa, a potem przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. No. I teraz, jeżeli jakiś mężczyzna nie jest w stanie podjąć odpowiedzialności za życie poczętego dziecka, to on nie powinien mieć żadnej, ale to żadnej funkcji społecznej. Bo on nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności. Takie jest moje zdanie. I powinno się kandydatów na posłów, na burmistrzów przepytywać, czy uchroniłeś wszystkie swoje poczęte dzieci. Ja wiem, że to jest straszne, co mówię w tej chwili. Ale tak naprawdę, jeżeli się poddaje do publicznego osądu, to tak. Jakie jest twoje zdanie w ogóle na temat prawa do życia dziecka poczętego? Podstawowe pytanie, bo jeżeli twoje zdanie jest, że należy chore zabić, to ja cię nie wybiorę na żadne stanowisko. Bo ty masz mnie chronić, a nie mordować, prawda? Jeżeli, czy w ogóle byłeś w stanie piętro wyżej utrzymać swoją rodzinę w całości? Czy twoja rodzina, twoje dzieci, twoja żona są z tobą szczęśliwi? Bo jeżeli nie, to jak ty masz wziąć odpowiedzialność za społeczność większą niż rodzina, skoro ty nie potrafiłeś zrobić tego? Jakbyśmy przepatrzyli życiorysy naszych polityków, to smutno by było. Prawda? Czyli powierza się odpowiedzialność ludziom, którzy nie potrafili wypełnić na najmniejszym szczeblu, na najbliżej siebie tej odpowiedzialności, a powierzasz jakąś gigantyczną odpowiedzialność za cały naród w końcu. Prawda? Więc Felix Konieczny, myślę, że znany historyk, on powiedział, że funkcji publicznej nie powinien podejmować nikt, kto nie przeszedł ten etap działalności społecznikowskiej. Czyli brał odpowiedzialność na jakichś drobnych, zorganizował obóz harcerski, zorganizował wycieczkę szkolną, zorganizował cokolwiek bezinteresownie dla innych i dopiero wtedy on jakiegoś ducha mógł nabrać, że on jest w stanie traktować tą władzę, jaką dostanie, wyższą, jako służbę dla innych, a nie jako intratna posadka, z której ja teraz muszę, mam jedną kadencję, muszę szybciutko nabić sobie konto, prawda? Ja nie chcę obrażać, bo wielu polityków to nie dotyczy oczywiście, ale są i tacy, którzy tak patrzą, prawda? Więc to pytanie pani jest bardzo ważne, bo jeżeli mężczyzna nie jest tym, kim być powinien w wymiarze osobistym, czyli nie jest odpowiedzialny za siebie samego, to on nie może być odpowiedzialny za rodzinę, on nie może być odpowiedzialny za żadną społeczność, czyli nie wolno mu, nieroztropne jest może tak, powierzaniem jakiejkolwiek funkcji społecznej, politycznej, tam samorządowej, czy jakie byśmy nie wymyślili, bo on nawet jakby chciał, to nie jest w stanie, bo jest do tego niezdolny. Ktoś nie jest panem siebie, no ktoś na przykład jest uzależniony chociażby od seksu i teraz on szczerze ślubuje miłość, wierność i uczciwość. No szczerze, bo on chce być, ale on do tego nie jest zdolny. On musi najpierw się wyleczyć, by móc taką deklarację wiarygodnie złożyć. I tak samo człowiek, który nie jest panem siebie, który włada materia, nałogi, jest w układach, których się nie potrafi wyłączyć, wyzwolić, no to on nie powinien podejmować żadnych funkcji. Ojcowski, bo każda władza jest ojcowaniem. Prawda? I tak naprawdę istotą, bo to jeszcze nie padło wprost, ale istotą prawdziwej męskości jest gotowość do ojcowania. Bycie potencjalnym ojcem. I więcej, każdy mężczyzna bez wyjątku powinien ojcować. Oczywiście ojciec powinien ojcować powierzonym sobie, wiernym. Ja powinienem w pierwszym rzędzie ojcować swojej rodzinie, swoim dzieciom, w pewnym sensie żonie też, opiekować się nią. A jeżeli mogę i mam takie możliwości, to powinienem ojcować szerzej, właśnie w tym wymiarze, tak jak pani Anna wspomina, w tym wymiarze szerszym, społecznym, politycznym, ogólnoświatowym w końcu, prawda?
Powrót do prawdziwej męskości, temat, który podejmujemy podczas rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski, wykładowca akademicki, zaangażowany w formację do życia małżeńskiego i rodzinnego. A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z całego serduszka witam księdza Dawida i gościa, który prowadzi tak przyjemną rozmowę i bardzo to fajnie wygląda, ale powiem tak.
A możemy jeszcze przed tym poznać pani imię?
Anna.
Prosimy, pani Anna.
Proszę sobie wziąć tak pod uwagę, że to teraz nie jest takie proste, proszę księdza, mąż, żona czy partnerzy. Nie ma stałej pracy, są papiery śmieciowe, nie ma mieszkań. Jak jeszcze jest rodzina, która pomoże, to jakoś to funkcjonuje. Bo na dzień dzisiejszy, to tak szczerze mówiąc, to są tylko elity, gdzie mają jakoś tam to, że tak powiem, ten start i dróżkę wyścieloną, że tak powiem. No przede wszystkim ja bym powiedziała, że bardzo trzeba zwrócić uwagę na rodzinę, z jakiej rodziny wychodzi mężczyzna i kobieta. Przede wszystkim trzeba się bardzo, bardzo mocno poznać. Następna sprawa, ja to bym zrobiła taki nacisk ze strony Kościoła, że powinny być takie bardzo, bardzo ścisłe rekolekcje i spowiedź, żeby po prostu była, żeby zobaczyć, czy ten człowiek da przykład i da, że tak powiem, coś takiego jak bezpieczeństwo duchowe, a potem rodzinne i żeby mógł ten człowiek w ogóle wejść w życie. Bo tak jak tutaj ksiądz i pan powiedział, że rzeczywiście dużo zależy od kobiety. Bo jak kobieta się przyłoży i, że tak powiem, nie jest leniwa, wstanie rano, obrobi się, jak ma pracę, to idzie do pracy, jak nie ma pracy, to się zajmuje w domu i stara się, żeby to wszystko funkcjonowało, że jak ten mąż przyjdzie, żeby miał ten obiad, żeby to było jak się należy. Następna sprawa, to jest bardzo istotna, jakie się ma otoczenie. Bo przychodzą nieraz koleżanki, a przyjdą, zobaczą, że jest dobrze, to już tam się albo przymizgują i się starają coś zepsuć, chociażby żeby się po prostu nie układało. W następnym razie, jak jest bieda, no to każdy, no, że tak powiem, nie chce. Dzisiaj to jest bardzo, bardzo poważny problem z otoczeniem sąsiedzkim, z otoczeniem kogoś, że tak powiem, jako partnera, czy później nawet męża. To jest bardzo poważna sprawa. A teraz co do dziecka. No, dziecko rzeczywiście nie jest potem niczemu winne i to dziecko, że tak powiem, jest zależne, jak to rodzice dadzą kształt. Ja powiem, że każdemu bym życzyła dobrego partnera i żeby on się chciał odnieść, że on chce być naprawdę w tym związku i z całego serca, żeby to funkcjonowało. Gorzej to sprawa wygląda, jak to się tylko chce po prostu wyjść z domu i, że tak powiem, niech ktoś to holuje, a ja potem sobie znajdę, tak powiem, jak to się mówi, nowy obraz innej kobiety i się zaczyna od nowa. Ja powiem tak. Ja wróciłam ze Szwecji i moja córka zakochała się. I to był pierwszy chłopak i mąż. Ja cały czas pomagałam, holowałam. To robiłam. Wszystko dałam z siebie, a dziś moja jedna, jedyna córka jest mu niepotrzebna, bo on ma inne, że tak powiem, zachcianki. I proszę księdza, jak nie ma Pana Boga, to jest po prostu katastrofa, rozleci się wszystko. Nikt tego nie poskłada. To jest po prostu wszystko w rękach Pana Boga. I to jest wielki, wielki, jak powiedziałam, zakon, małżeństwo czy rodzina, ale szczególny nacisk potrzeba przede wszystkim. To jest walka, dać siebie wszystko i, że tak powiem, bardzo wszystko silnie trzymać w swoich ręcach. Serdeczny Bóg zapłać. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy również, Pani Anno, za te słowa. Dużo słowa, które mówią o fundamentach, prawda?
Dużo rzeczy Pani powiedziała, jest dużo goryczy też w tym głosie. I oczywiście, że te mody, które w świecie panują, powodują, że ludzie w ogóle się nie poznają. A w szczególności to szybkie uruchomienie emocji, no nazwijmy po imieniu, seksualnych, powoduje, że są klapy na oczach. Oni się nawet nie chcą poznać, bo ta bajka ich w tej chwili no, im odpowiada. No, bawią się, no, cieszą się, no, jest przyjemnie, prawda? Nie ma większej refleksji. To, co Pani powiedziała, poznanie rodziny. Oczywiście poznanie rodziny jest kopalnią wiedzy o współmałżonku. Dlatego ja młodym ludziom mówię tak. Spotykasz chłopaka, podoba Ci się wysokie, przystojne, gra na gitarze. Pomyśl sobie, czy chciałabyś mieć takiego syna jak on. Spotykasz dziewczynę. Czy chciałbyś mieć taką córkę jak ona? Jeżeli absolutnie nie, to wiej czym prędzej, bo możecie się tylko poranić. To jest pierwsza taka rada, żebyście nie weszli w karkołomny związek od samego początku. Druga rada. Prowadzić związek w czystości. I wtedy nawet jak się, bo wtedy możemy się dopiero poznać, bo wtedy nie ma tych emocji, które zaciemniają, zasłaniają oczy. Prowadzić znajomość w czystości. I wtedy, po pierwsze, łatwiej jest poznać. I nawet jak okaże się, że nie pasujemy do siebie, nie będziemy mężem i żoną, to dorastanie nie jest tak wielkim bólu, jak wtedy, kiedy żyli jak małżeństwo, prawda? I się poranili jeszcze dodatkowo. A więc życie w czystości. Życie w czystości umożliwia niesamowity wzrost w trakcie jeszcze przed ślubem. Ja pytam często młodych ludzi, dlaczego tyle mógł, przecież on dzięki dla ciebie, zakochany, mógł tyle w sobie zmienić. Aż nawet słyszałem kiedyś brutalną odpowiedź. Kobiety, znanej zresztą, nieważne, której młoda żona się skarży, że mąż ją zdradził. A ta kobieta pyta, a zgodziłaś się na współżycie przed ślubem? Zgodziłam się. To ty go nauczyłaś zdrad. No tak, nauczyłaś współżycia. Ja wiem, że to jest brutalne stwierdzenie. Nauczyłaś go współżycia z nieżoną. I dziewczyny nie zdają sobie sprawy, ile tracą, ile mogłyby zyskać, ile chłopak mógłby z siebie dać. Raz, żeby go poznała, czy on naprawdę się nadaje na męża. Dwa, on by urósł i by się lepiej nadawał. I to, ta czystość przedmałżeńska naprawdę jest, mogę tak z lekkim zawahaniem głosu powiedzieć, prawie gwarantem wierności i trwałości małżeństwa. Bo ja przez prawie 40 lat rozmawiam z małżeństwami, które są w jakimś bólu. Jutro cały dzień będę rozmawiał. Z ilomaś małżeństwami, 7 chyba, czy ilomaś. I ja wiem, że ci, którzy dochodzą w czystości do ślubu, oni się nie zdradzają i te małżeństwa się nie rozpadają. Takie mam doświadczenie. Nie wynika to z pobożności, tylko z faktu. zablokowanie tych emocji seksualnych, znaczy nieuruchamianie celowe ich, powoduje szansę naprawdę na wielki, wielki wzrost tych emocji, jakie powstają między zakochanymi młodymi ludźmi. I my to wszystko marnujemy, konsumując łatwą przyjemność, która za chwilę już przestaje być przyjemnością i rozdrażnia tylko i niszczy wszystko. No. Także jeszcze jedną rzecz pani powiedziała. Dwie rzeczy, do których chciałem się odnieść. Dziecko nie jest skazane na zły los, jeżeli jego rodzice się rozpadają. To walczę z tym, dlatego że rzeczywiście statystycznie tak się dzieje. Rodzice się rozwodzą, potem dzieci się rozwodzą. Rodzice kiepscy, dzieci zakładają kiepskie małżeństwa. Ale nie pozwólmy mówić, że taki jest determinizm. Jak ktoś wyrósł z kiepskiej rodziny, to on już się nie nadaje do życia. Jest w człowieku możliwość samowychowania, która może przekroczyć. Rzeczywiście, statystycznie niedaleko pada jabłko od jabłoni. To jest prawda. Statystycznie jest to prawda. Natomiast widziałem przypadki nieprawdopodobnego wzrostu ludzi, którzy się wzięli za siebie, wychowani bez żadnych wartości w socjalistycznym domu dziecka. Ojca nawet matka nie znała. Chłopak się nawrócił do bólu, związał rzeczywiście z łaskami, z sakramentami i żelazna praca nad sobą. I założył szczęśliwą rodzinę. Także nie mówmy, że ktoś jest skazany. Człowiek może wielką szkodę, niektórzy psychologowie wyrządzają, mówiąc, a z takim dzieciństwem, to z taką traumą, to ty już musisz. Nic nie musi. Tylko dwa elementy. Uczciwa praca samowychowawcza plus łaska. No muszę to powiedzieć. Nie z pobożności, tylko z doświadczenia. Ja nie znam przypadku wyleczenia z nałogu bez nawrócenia. No nie znam. Może takiego mam pecha albo takie szczęście. Ale wielokrotnie spotykałem się z chłopakami z różnymi uzależnieniami, i widziałem nieraz cudowne uzdrowienia, ale zawsze związane z głębokim nawróceniem. Także to ostatnie zdanie, które pani powiedziała, że bez Boga rozwali się wszystko, jest absolutnie prawdziwe. Małżeństwa, które tylko chodzą w niedzielę, to ankiety, więc trudno sprawdzić głębiej, tylko chodzą w niedzielę do kościoła. Rozwodzą się 25 razy rzadziej niż średnia w tych badaniach. A tylko tym się wyróżniało, że chodziły w niedzielę do kościoła, w tej grupie. 25 razy rzadziej rozwody. A te małżeństwa, które razem chodzą do kościoła i się codziennie wspólnie modlą, choćby jedno ojczanasz przed zaśnięciem, to od wielu, wielu lat namawiam do tego, to one się rozwodzą 750 razy rzadziej. A ja nie spotkałem jeszcze żadnego, który by się modliło codziennie, wytrwale, przez chwilę, kiedy jest źle. Kiedyś małżeństwo niedawno mi powiedziało, 20 lat po ślubie, czwórka dzieci, piękne małżeństwo, powiedzieli, że posłyszeli to zdanie, żeby nie pójść spać, dopóki nie odmówią jednego ojczanasz. Z tymi słowami, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Prawda? I powiedzieli, nie poszliśmy. Parę razy w ogóle nie poszliśmy spać. Tak byliśmy na siebie wściekli. Tak byliśmy zawzięci. Ale mieliśmy postanowienie, że nie położymy się spać, dopóki nie odmówimy Ojcze Nasz. I kilka nocy nie przespali w ogóle, a są małżeństwem świetnym, trwałym, pięknie wychowującym dzieci. Jeżeli utrzymamy się Boga i łask sakramentalnych, to wygramy i osobiste życie, wygramy z nałogami, jeżeli będziemy się trzymali uczciwie Boga. Nie ogłosimy, że Boga nie ma dlatego, że nie radzę sobie z którymś przykazaniem, bo to jest najprostsze, tylko walczę z pomocą łask sakramentalnych o to, by uzyskać pełną wolność. Po co? Bo to jest najważniejsze zdanie, którego dotychczas nie powiedziałem, żeby się nadawać do miłości. Miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie samego. Bo tak naprawdę to miłość jest jedynym źródłem prawdziwego szczęścia człowieka. Miłość do Boga i miłość do ludzi. Przy czym z tych wszystkich miłości do ludzi najwspanialsza, absolutnie bezkonkurencyjna, nawet ta największa możliwość jest miłość między mężem i żoną. I dlatego trzeba wchodzić w małżeństwo, ale nie po to, żeby się żreć, tylko żeby być szczęśliwym, budując przepiękną miłość. Jan Paweł II powiedział, celem małżeństwa wspólna tego do świętości przez budowę komunii osób, na wzór komunii osób boskich. Miłość rozumiana jako komunia osób, to oczywiście dla mężczyzn jest to bardzo trudne, ale z pomocą mądrej kobiety jest to możliwe nawet dla mężczyzn.
I tu, panie doktorze, postawmy przecinek.
Trzy kropki.
Trzy kropki. Kontynuacja o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Serdecznie dziękuję za ten czas. Naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski, wykładowca akademicki, zaangażowany w formację do życia małżeńskiego i rodzinnego, który tak już wielu małżeństwom, osobom pomógł poprzez swoją posługę. I dziękujemy także widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja za słuchanie, za towarzyszenie i zapraszamy. 21.30 antena Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.